Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Potrzebę uczciwej, kompetentnej służby dobru wspólnemu przypomniał papież uczestnikom kongresu o księdzu Sturzo, ojcu chrześcijańskiej demokracji we Włoszech.
Postępuje ujawnianie komunistycznych zbrodni przeciwko Kościołowi w Europie Środkowo-Wschodniej.
3 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Zakończył się letni pobyt Benedykta XVI w Castel Gandolfo. W południe papież powrócił na stałe do Watykanu. Tam czeka na niego szereg obowiązków, począwszy od jutrzejszej inauguracji Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Uroczysta msza z tej okazji zostanie odprawiona przed południem w Bazylice Świętego Piotra.
W pół wieku po swej śmierci współtwórca włoskiej chadecji pozostaje wzorem uczciwej i kompetentnej służby dobru wspólnemu. Przypomina się o tym w przesłaniu, które kardynał Tarcisio Bertone skierował w imieniu papieża do uczestników Międzynarodowego Kongresu o księdzu Luigim Sturzo w Katanii na Sycylii. Obecność na sympozjum znakomitych przedstawicieli kościelnych i państwowych świadczy, że postać ta zachowuje całą swą aktualność, tak dla kapłanów, jak i wiernych świeckich, pisze watykański sekretarz stanu. Określa księdza Sturzo mianem prekursora wielu ujęć katolickiej nauki społecznej, które znalazły swój wyraz w najnowszej encyklice społecznej Caritas in Veritate.
Ksiądz Luigi Sturzo pochodził z Caltagirone koło Katanii. Miał nie tylko wykształcenie teologiczne, ale zajmował się też socjologią. Duszpasterstwo wiązał z zaangażowaniem społecznym i politycznym. W latach I wojny światowej kierował akcją katolicką, a następnie założył prekursorską względem chrześcijańskiej demokracji włoską partię ludową, wkrótce zdelegalizowaną przez faszystów. Jako krytyk reżimu Mussoliniego był zmuszony emigrować do Anglii i Stanów Zjednoczonych. Po wojnie Republika Włoska wynagrodziła mu cierpienia tego okresu stanowiskiem dożywotniego senatora. Działalność polityczną ksiądz Sturzo zawsze łączył z gorliwą posługą kapłańską. Zmarł w 1959 roku w Rzymie. Przed 7 laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
Na trwający w rodzinnych stronach księdza Sturzo kongres, zorganizowany na 50. rocznicę śmierci tego polityka i zarazem sługi Bożego, przybyło ponad 1000 uczestników. Wśród nich jest kilku kardynałów oraz liczni znani politycy, w tym z Polski były prezydent Lech Wałęsa i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
W związku z rozpoczynającą się jutro sesją specjalną Synodu dla Afryki, biskupi tego kontynentu podkreślają ważność tego wydarzenia, które ich zdaniem powinno się przekształcić w stały proces przemian na rzecz pojednania, sprawiedliwości i pokoju. W specjalnym przesłaniu wydanym przez Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru wskazuje się także, iż tematy stojące w centrum obrad były podejmowane wielokrotnie w 40-letnich dziejach tej instytucji. Po omówieniu synodalnego Instrumentum Laboris biskupi stwierdzają, że odpowiedzialność za przyszłość Afryki i przezwyciężenie istniejących bolączek spoczywa na każdym mieszkańcu tego kontynentu. Pierwszymi jednak, którzy powinni sobie to uświadomić, są chrześcijanie ze swymi pasterzami na czele.
Podobny w duchu dokument wydało Stowarzyszenie Konferencji Biskupich w Afryce Wschodniej. W przesłaniu wymienia się szereg problemów, które będą przedmiotem synodalnej refleksji, jak ubóstwo, pokój i bezpieczeństwo, przemiany ustrojowe, ochrona środowiska czy rodzina. Biskupi wyrażają też nadzieję, że synod przyniesie prawdziwie praktyczne, konkretne i aktualne odpowiedzi na rozliczne oczekiwania mieszkańców Afryki.
W katedrze w Ratyzbonie zostanie jutro wyniesiony do chwały ołtarze zmarły przed ponad 60 laty niemiecki bonifrater brat Eustachy Kugler. Aktu beatyfikacji dokona z upoważnienia papieża prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato.
Przyszły błogosławiony pochodził z niezamożnej chłopskiej rodziny. Za młodu pracował jako robotnik. W wieku 26 lat wstąpił do bonifratrów. Był pielęgniarzem i zajmował się pracami ślusarskimi. Wybrany na przełożonego bawarskiej prowincji bonifratrów, pełnił tę funkcję przez 21 lat, do końca życia. Jednak również jako prowincjał pełnił stale dyżury pielęgniarskie, usługując z pokorą chorym. Zmarł w Ratyzbonie w 1946 roku, mając 79 lat. Złożone przez niego świadectwo życia tak charakteryzuje postulator generalny jego zakonu, brat Felix Lizaso Beruete.
Zorganizował on razem z władzami miejskimi Monachium pierwszy w Niemczech ośrodek, w którym bonifratrzy udzielali pomocy licznym bezdomnym. Później utworzył w Ratyzbonie najnowocześniejszy szpital Bawarii. Za czasów hitleryzmu wiele wycierpiał od gestapo, ponad 30 razy był przez wiele godzin przesłuchiwany. Chciano wyciągnąć od niego informacje do skompromitowania kościoła, on jednak potrafił milczeć, dawał świadectwo o prawdzie głoszonej przez kościół, służąc słabym i potrzebującym. Przeciwstawiał się w ten sposób Hitlerowi, który przez eutanazję doprowadził do śmierci tylu chorych, zwłaszcza umysłowo.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Chorwacji odkryto zbiorowy grób ofiar komunistycznego reżimu. Znajduje się on na wyspie Daksa w okolicy Dubrovnika. Zostało w nim pochowanych 48 osób. Przypuszcza się, że wśród ofiar było 7 księży. Pierwsze oględziny wykazały, że niektóre czaszki noszą ślady po postrzale z radzieckiej broni. Kości zostały przewiezione do Dubrovnika, gdzie zostaną poddane dalszym badaniom, a następnie powrócą na Daksę i tam zostaną ponownie pochowane przy pomniku, który będzie upamiętniał ofiary komunizmu. O zbrodniach, jakich dokonywali komuniści na niewielkiej wyspie w pobliżu Dubrovnika, mówiło się od dawna. Nikt jednak nie kwapił się z przeprowadzeniem dochodzenia w tej sprawie i poszukiwaniem grobów ofiar. Teraz, po odkryciu pierwszej mogiły, planuje się dalsze poszukiwania na wyspie, która uchodziła za komunistyczną katownię. Chorwackie Biuro Komitetu Helsińskiego wezwało władze do ustalenia i ukarania żyjących jeszcze komunistycznych zbrodniarzy.
Słowacki Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Bratysławie konferencję o prześladowaniu Kościoła w czasach komunizmu. Debata odbyła się w 60. rocznicę wprowadzenia przez komunistów w byłej Czechosłowacji tzw. kościelnych dekretów. W konsekwencji pozbawiły one Kościół suwerenności. Zlikwidowano zakony męskie, zagrabiono majątki. Większość sióstr zakonnych internowano i zmuszono do prac fizycznych. Wszelką działalność Kościoła poddano kontroli służb bezpieczeństwa.
W trzydniowej debacie wzięli udział przedstawiciele podobnych instytutów z Polski, Czech, Węgier i Niemiec, a także Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Przedstawione wyniki badań prowadzone przez poszczególne instytuty krajowe wskazują na wspólne cechy charakterystyczne działań podjętych przez reżim na początku lat 50. we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego. Były to pokazowe procesy biskupów i księży, antykościelna propaganda i inspirowane przez komunistów narodowe organizacje tzw. księży patriotów. Uczestnicy spotkania wysłuchali też szereg referatów dotyczących metod prześladowania w poszczególnych krajach. Polityka i formy antykościelnej działalności, chociaż modyfikowane co do państw, miały jednego autora i jeden cel – izolować i niszczyć Kościół we wszystkich przejawach jego egzystencji, ale przede wszystkim jego przedstawicieli, duchowieństwo i zakony. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
W miejscu śmierci pierwszych brazylijskich męczenników poświęcono nowe sanktuarium im dedykowane. Rocznice męczeństwa władze stanowe ogłosiły dniem wolnym od pracy. Pierwsi brazylijscy męczennicy zginęli z rąk holenderskich żołnierzy w czasie mszy świętej.
Według przekazu historycznego w 1645 roku trzech kapłanów i 150 wiernych poniosło śmierć w dwóch masowych morderstwach w osadach, które dziś należą do regionu metropolitalnego Natal, stolicy stanu Rio Grande do Norte. Metropolita archidiecezji Natal, arcybiskup Macias Patricio de Macedo, dokonał w Cunhaú poświęcenia nowego sanktuarium dedykowanego pierwszym męczennikom. Dla uczczenia pierwszych męczenników w kraju władze stanowe Rio Grande do Norte ustanowiły 3 października dniem wolnym od pracy. W dzień patronki Brazylii, Matki Bożej Zaparecidy, pasterz archidiecezji Natal dokonał utworzenia parafii przy inaugurowanym dzisiaj nowym sanktuarium pierwszych brazylijskich męczenników. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Malczewski Chrystusowiec.
Pakistańscy chrześcijanie postanowili wspólnie stawiać czoło wymierzonym w nich prześladowaniom. Zwierzchnicy największych kościołów powołali Forum Chrześcijańskiej Działalności w Pakistanie. Będzie ono koordynować reakcje na antychrześcijańskie zachowania, reprezentować chrześcijan w negocjacjach z władzami, informować opinię publiczną, a także pomagać ofiarom prześladowań. forum ma dwóch współprzewodniczących, katolickiego biskupa Josepha Kutza oraz anglikańskiego biskupa Samuela Roberta Azrayaha.
Narastanie radykalizmu hinduistów jest największym zagrożeniem dla Kościoła katolickiego i społeczeństwa w Indiach, stwierdzili rektorzy tamtejszych wyższych seminariów duchownych. Ich spotkanie w Ranchi poświęcone było przystosowaniu formacji kapłańskiej do nowych zagrożeń społecznych, przede wszystkim plagi sekciarstwa. Chrześcijanie muszą sprzeciwiać się wszelkim formom wyznaniowego fundamentalizmu, który dyskryminuje, dzieli, prześladuje innych tylko dlatego, że wierzą inaczej. Celem propagandy radykalnych hinduistów jest narzucenie kastowej hierarchii społecznej, w której chrześcijanie mają być obywatelami drugiej kategorii. Rektorzy przygotowali program, który ma uświadomić seminarzystom zagrożenia, jakim jest radykalna ideologia hinduistyczna. Muszą nauczyć się też używać mediów, by zamiast sekciarstwa propagować poszanowanie godności każdego oraz prawa człowieka.
Swoistą wyprawę misyjną po Włoszech odbywa grupa młodzieży z Poznania. Modląc się ze swoimi rówieśnikami, kanonami z Teze, promują oni europejskie spotkania młodych. W tym roku bracia z ekumenicznej wspólnoty w Teze organizują je właśnie w stolicy Wielkopolski, mówi Katarzyna Garbarek.
Nie było takiej praktyki, aby wyjeżdżać do innych europejskich krajów właśnie z taką wizytą i zachęcać. Taki pomysł się narodził w kwietniu, kiedy polska delegacja przyjechała do Watykanu po krzyż Światowych Dni Młodzieży. I wówczas narodziły się takie kontakty również z włoskimi parafiami. Europejskie Spotkanie Młodych jest jednak dużym wydarzeniem, jeśli chodzi o Kościół Młodych. Tak więc narodziła się taka inicjatywa, aby tutaj wrócić i zachęcić, troszeczkę porozmawiać na ten temat, zobaczyć jak to wygląda tutaj, jak w Polsce. To są zdecydowanie mniejsze grupy młodzieży, które się tutaj modlą kanonami z Teze. Ale no, w każdej miejscowości jesteśmy witani przez taką garstkę młodych, którzy naprawdę no, są w temacie Teze mocno obeznani, jeżdżą od lat na europejskie spotkania, jeżdżą do Teze. Przygotowaliśmy prezentację po włosku, która jest zarówno prezentacją o Teze, o europejskich spotkaniach, a także na koniec o Poznaniu, aby już młodzi zobaczyli, gdzie przyjadą, żeby mieli jakieś wyobrażenie, jak nasze miasto wygląda. No mamy nadzieję, że przyjedzie duża ekipa Włochów.
Młodzi poznaniacy odwiedzili m.in. Wenecję, Padwę, Mediolan i Rzym. Spotykają się także z młodzieżą w zniszczonej przez trzęsienie ziemi L'Aquili.
5000 pątniczek zrzeszonych w około 190 stowarzyszeniach amazonek zgromadziła na Jasnej Górze ogólnopolska pielgrzymka kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Spotkaniu towarzyszyło hasło, abyśmy miały życie i miały je w obfitości. Dlatego było przede wszystkim apelem o większą troskę o zdrowie, jak również prośbą o uchronienie jak największej liczby kobiet przed rakiem. Amazonki dziękowały Matce Bożej za dar życia i opiekę w trudnych chwilach walki z chorobą.
Przesłaniem Amazonek jest praca na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Wolontariuszki obecne są w szpitalach przy łóżkach chorych kobiet przed i po operacji. Pragniemy, aby kobiety uświadomiły sobie, że rak to nie wyrok. My jesteśmy dowodem na to, że z chorobą można wygrać, mówi Elżbieta Markowska, prezes częstochowskich Amazonek.
Dajemy świadectwo, że chorobę można pokonać, że warto żyć i cieszyć się z każdego dnia.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Roczna zachorowalność wynosi ponad 10 tysięcy, z czego około 80% zgłasza się do lekarza w znacznym stopniu zaawansowania choroby. Dlatego mimo, że wyleczenie we wczesnym stadium raka jest niemal 100%, co roku umiera prawie 5 tysięcy Polek.
Najważniejsze jest, żeby kobieta zadbała o siebie, od środka, bo my nigdy dla siebie nie mamy czasu. Później się okazuje, że jest już za późno.
Pątniczkom towarzyszyła statuetka imienia Anny Stefańczyk, nieżyjącej już inicjatorki spotkania na Jasnej Górze. Co roku statuetka przekazywana jest innemu klubowi. Dla Radia Watykańskiego Ilona Pieprzycka, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.